magazynie motoryzacyjnym Radia Rzeszów kłania się Państwu Janusz Jaracz. Dziś w programie powrót do tematu pojazdu, który zużywa minimalne ilości paliwa, bo rekord Polski w tym względzie należy do studentów i pracowników naukowych jednej z podkarpackich uczelni. Będzie też przypomnienie przepisów dotyczących zasad zatrzymywania się i parkowania przy drogach i na chodnikach, często łamanych, zwłaszcza w miastach. Zapraszam na najbliższe pół godziny. Motoryzacyjnym wydarzeniem weekendu jest oczywiście rajd rzeszowski, który w tej chwili właśnie ma swój uroczysty finał. Relacjonowaliśmy go obszernie na naszej antenie. A ja zwrócę uwagę na inne, dużo drobniejsze, ale zwiększające nieco konieczność ostrożniejszej jazdy. W Dukli, to jest droga na Słowację, jak zauważyłem, kończy się montaż urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości. I to jest jeden z zapowiadanych już wcześniej kilku punktów na Podkarpaciu, gdzie takie kamery na słupach staną. Od dość dawna mieliśmy odcinkowe pomiary w Iskrzyni Kołokrosna i Kolbuszowej, choć w tym drugim miejscu przez pewien czas były problemy i nie działał, bo trzeba było odcinek skrócić. Od półtora roku jest też mierzony odcinek między Stalową Wolą a Jamnicą. Teraz ma przybyć kilka kolejnych. Lista jest trochę zmienna i chyba najbardziej aktualną jest ta, na której oprócz wspomnianej Dukli wymieniane są urządzenia w Nowej Dębie, Lutczy, Podgrodziu i też na wojewódzkiej trasie na odcinku Gniewczyna-Łańcucka-Gniewczyna-Tyniecka niedaleko Przeworska oraz trochę już bocznej drodze w Nosówce koło Rzeszowa. A skoro zacząłem od Dukli, to osobiście mam pewne wątpliwości, bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miał teoretyczną chociażby możliwość przekroczenia tam prędkości. Zawsze gdzieś zatrzymuję się na przejściach dla pieszych albo przy skrzyżowaniu na rozjeździe na Gorlicę. Ale widocznie jest tam problem, skoro takie urządzenie stanęło. Jak zacznie pracę, to czy którekolwiek inne na Podkarpaciu, dam znać. Teraz wizyta w Krośnie, bo tam jest pojazd, który zużywa wyjątkowo mało paliwa. Co roku odbywają się europejskie zawody Shell Eco Marathon, w których ważne jest właśnie jak najmniejsze spalanie. I w nich coraz lepsze rezultaty uzyskuje ekipa studenckiego koła naukowego Rotor. Przepytywałem jej szefa Tomasza Kosztyłę. Ile wynosi teraz rekord Polski w jeździe na jednym litrze?
W tej chwili rekord Polski to 1048 km przejechanych na jednym litrze paliwa.
I to jest wasz?
Tak, to jest rekord drużyny z Krosna, Rotor działający w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.
Czyli dawnej PWSZ, bo może nie wszyscy kojarzą tę nazwę, która się zmieniła już kolejny raz.
Tak, kiedyś to był PWSZ, potem było KPU, teraz jest PANS.
Wy startujecie w tych zawodach od ilu lat?
Od 2016 roku to był nasz pierwszy start.
Ile wtedy było na liczniku?
133 km.
No to razy 10 teraz prawie.
No tak, można powiedzieć, że razy 10.
Ten sam pojazd?
Jeżeli chodzi o nadwozie, ten sam pojazd, jeżeli chodzi o ramę, to nie, brama była raz zmiana, a jeżeli chodzi o silnik, no to tam już jest w ogóle, no, któraś tam już ewolucja.
To powiedzmy, jak on wygląda, no bo nie jesteśmy telewizją.
To jest pojazd trzykołowy, niski, w którym kierowca leży, waży 44 kg, w tej chwili jest to konstrukcja ramowa z ramą aluminiową, owiewka z włókna węglowego, silnik jest to jednocylindrowy czterosów, zasilany etanolem. Tegoroczny start to ostatni start starej konstrukcji, opartej właśnie na ramie. W tej chwili przygotowujemy konstrukcję samonośną, gdzie nadwozie wykonane z włókien węglowo-aramidowych będzie od razu elementem nośnym.
Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym starym. Kiedy te zawody się odbyły, jak one wyglądają i gdzie się ścigaliście?
W tym roku, podobnie jak w zeszłym roku, ścigaliśmy się w Nogaro we Francji, tylko w tym roku w maju. Zawody polegały na przejechaniu 10 okrążeń, każde o długości 1,6 km, trwa policzyć 16 km do pokonania, w czasie nie dłuższym niż 37 minut. Po zakończeniu jazdy komisja techniczna uzupełnia nam paliwo w pojeździe, znając dystans pokonany przez pojazd, znając ilość paliwa, z tego wyliczała nasz rezultat, czyli ilość przejechanych kilometrów na jednym litrze paliwa. Myśmy w tym roku, jak dobrze pamiętam, zużyli 21,7 ml paliwa.
Płaski tor?
W miarę płaski, są tam lekkie wzniesienia, to kręty tor, ponieważ to jest tor wyścigowy, gdzie normalnie odbywają się wyścigi samochodowe.
I nie jest tak, że można jechać z dowolną prędkością, jak widzę.
Nie można jechać z dowolną prędkością. Jest wymagana prędkość minimalna, ponieważ jest narzucony maksymalny czas przejazdu, więc nie da się jechać zbyt wolno, ponieważ w tym czasie nie da się zmieścić. Średnia prędkość wychodzi około 27 km na godzinę.
Powiedział pan, że pojazd bardzo lekki. Kierowca pewnie też bardzo lekki, no ale sercem jest silnik. Jaki silnik zużywa tak mało paliwa?
Czterosów, odpowiednio przygotowany do zasilania etanolem, o odpowiednio wysokiej sprawności i cieplnej, i mechanicznej, czyli silnik, który jest zaizolowany termicznie do otoczenia. Są użyte w nim fajne materiały, typu na przykład tlenek cyrkonu jako gładź cylindra. To wszystko powoduje, że on ma wysoką sprawność i to, co, że tak powiem, spala zmianę na moc mechaniczną.
To jest przerobiony z czegoś silnik, czy budowany?
Ten, który mieliśmy w tym roku, to jest przerobiony silnik ze skutera, dokładnie z Piaggio. Natomiast w tej chwili opracowujemy nową konstrukcję, ponieważ ten silnik z Piaggio przede wszystkim jest za ciężki. Jego masa jest dość spora, prawie 10 kg, co przy całym pojeździe, który waży 44 kg, łatwo policzyć, to jest 1/4 praktycznie pojazdu.
Styl jazdy?
No styl jazdy też ma oczywiście duże znaczenie, bo na przykład nie powinno się używać hamulców. Wiadomo, każde hamowanie to strata energii. Jeżeli przejazd jest wykonany poprawnie, to przede wszystkim nie ma hamowania, nie ma ostrych skrętów, wszystkie łuki pokonuje się bardzo w sposób łagodny, jak najmniej wykonując gwałtownych skrętów kierownicą.
No to teraz przejdźmy do nowej konstrukcji przygotowywanej, samonośna.
Pomysł na nią powstał kilka lat temu. Dokładnie to, że pamiętam, to było w zawodach w Holandii w 2019 roku, gdzie uzyskaliśmy tam wynik 700 parę kilometrów i stwierdziliśmy, że no kurczę, jesteśmy blisko rekordu Polski. Może zróbmy konstrukcję, którą pobijemy rekord Polski, prawda? A wtedy rekord Polski wynosił 840 parę kilometrów, dobrze pamiętam, należy od Łodzi. Stwierdziliśmy, że zróbmy konstrukcję lepszą, bardziej wydajną, którą będziemy w stanie pobić rekord Polski. No niestety plany się troszkę zmieniły, bo na tej starym gracie udało nam się pobić rekord Polski. Tym niemniej tą nową konstrukcję ciągle opracowujemy, ciągle ją, że tak powiem, no, kończymy, bo ciągle mamy tam jakieś nowe pomysły. Przede wszystkim zamyśle, ona ma być dużo sztywniejsza. W tym starym pojeździe mamy ten problem, że przede wszystkim, dobra, okej, on jest troszkę za ciężki, ale przede wszystkim on jest za bardzo wiotki. Ta rama aluminiowa powoduje, że przejazd po torze, który niby jest równy i gładki, ale jednak nie jest, bo to wiadomo, to jest tor uliczny, powoduje, że geometria całego układu naszego jezdnego się zmienia. Żeby tutaj sobie uzmysłowić, tutaj jest na przykład zmiana zbieżności kół o dziesiąte części milimetra, to już jest dużo. To wszystko musi być mega sztywne, dlatego konstrukcja oparta na aluminium no, nie daje rezultatu. I stąd też nowy pojazd, który będzie miał konstrukcję wykonaną w oparciu o włókna węglowe i aramidowe, a wszystkie części nośne będą wykonane z tytanu.
A silnik, też pan wspomniał, będzie też specjalnie wykonany.
Tak, silnik już jest całkowicie naszą konstrukcją, dlatego że przede wszystkim mówię, silnik z Piaggio jest za ciężki, waży około 10 kg. Nasza nowa konstrukcja według modelu waży tylko 5,5 kg. Powinna być jeszcze troszkę bardziej wydajna, ponieważ ma większy skok, mniejszą średnicę tłoka, czyli będzie miał niższe obroty. Wiadomo, mniejsza prędkość obrotowa, mniejsze tarcie. Plus dodatkowo zastosowaliśmy tam kilka ciekawych materiałów, których no, na razie jeszcze tylko je testujemy. Więc nie ma się na razie o czym chwalić, ale myślimy, że da nam to dobre osiągi, dobre rezultaty, jeżeli chodzi o ograniczenie tarcia w silniku.
To jaka jest sprawność takiego silnika w porównaniu z klasycznym?
Właśnie teraz też modernizujemy naszą hamownię silnikową w ten sposób, aby dokładnie mierzyć właśnie sprawność silnika. Od tej pory no, zbytnio się w to nie zagłębialiśmy. Teraz mając ten nowy silnik, chcielibyśmy dokładnie tę sprawność mierzyć, dlatego że wydaje nam się, że osiągniemy naprawdę rezultat, który można się będzie nie tylko w Europie, ale i nawet na całym świecie chwalić.
To znaczy, jest jakiś plan na ile procent?
No chcielibyśmy na pewno pobić 50%, czyli osiągnąć powiedzmy pułap, który w tej chwili jest osiągalny na silników okrętowych, czyli dużych, wolnobieżnych. Natomiast no, ja po cichu walczę o przebicie magicznej bariery 60%.
A klasyczny silnik ma?
No w tej chwili najbardziej wydajny silnik produkowany fabrycznie, można powiedzieć seryjnie, w samochodach osobowych ma 46%.
Pojemność jeszcze nie powiedzieliśmy?
Tego nowego 42 cm sześcienna.
Kiedy go zobaczymy na torze?
Chcielibyśmy w już najbliższych zawodach, które będą w przyszłym roku, pojechać nowym pojazdem. Obawiamy się jednak, że to się nie uda, dlatego że zbudowanie pojazdu to jest jedna rzecz, ale wiemy dobrze, że testy powodują, że trzeba nanieść wiele jeszcze drobnych poprawek. Pojechać nową konstrukcją, nie do końca przetestowaną, może dać gorszy rezultat niż pojechać starą konstrukcją, która jest, można powiedzieć, gorsza, ale bardziej przetestowana i dopasowana, że tak powiem, do... Znaczy, kierowca jest dopasowany do starej konstrukcji.
No to czekamy w takim razie. Zakładam, że macie jakiś plan, jaki dystans chcecie osiągnąć tym pojazdem.
To znaczy tak, naszym cichym marzeniem jest dobić się do pierwszej piątki w Europie.
Czyli?
To by było, czyli osiągnąć rezultaty powyżej 1500 km.
A na świecie jaki jest rekord?
Rekord na świecie coś koło 4000.
Jest o co walczyć jeszcze?
No jest o co walczyć, ale to jednocześnie to wiemy, że to jest taki rezultat, który jest bardzo ciężki do pobicia. Mało tego, nawet w Europie dobić się do pierwszej trójki, która osiąga grubo ponad 2000 km na jednym litrze paliwa, jest bardzo ciężko. A teraz mówię, pierwsza piątka to nie jest tak, można powiedzieć, abstrahując jakiś tam wynik z kosmosu, że nie bylibyśmy się w stanie tego dobić. W tej chwili w sumie mamy 8 miejsce w Europie, więc no nie jesteśmy tak daleko.
To czym się różnią te pojazdy, które robią 2, 3, 4 tysiące od waszego?
Rozwiązania techniczne, porównując nasz nowy pojazd, a te najlepsze pojazdy są dość zbliżone, natomiast na pewno, jeżeli chodzi o zastosowane materiały i powłoki, które zmniejszają choćby tarcie i tak dalej, to wszystko ma znaczenie.
Ma znaczenie, bo kosztuje.
Bo kosztuje, wymaga czasu, umiejętności i wiedzy. No, pułap 1500 km to i tak będzie dość wystarczająco.
Można oszacować wartość takiego pojazdu jakoś?
Tak, no nasz stary pojazd w tej chwili jest warty 120 tysięcy. Tyle zostało w niego zaangażowanych środków. Nowy, w tej chwili nadwozie wykonanie to było 75 tysięcy. Silnik na pewno drugie tyle pochłonie, więc nowym na pewno przekroczymy 200 tysięcy.
No to już wypasionego SUV-a można kupić.
Tak, a mamy za tą cenę mały, trzykołowy pojazd, jednomiejscowy, który chyba tylko tym się może szczycić, że spala bardzo, bardzo niewielkie ilości paliwa.
Opowiadał Tomasz Kosztyła, kierujący zespołem, który zbudował pojazd palący niespełna 100 ml etanolu na 100 km. Czyli inaczej mówiąc, mniej niż setkę na setkę. To mniej więcej 60 razy mniej niż pali moje auto. Są rzeczy, które się nie zmieniają. Na przykład to, że ewidentnie ignorowane są zasady zatrzymywania i parkowania pojazdów, utrudniają przejazd i widoczność w ważnych miejscach. Czy kierowcy nie znają, czy po prostu ignorują przepisy, tego nie wiem, ale postanowiłem przypomnieć obowiązujące zasady i z pomocą przyszedł mi nasz niezawodny ekspert, policjant, młodszy aspirant Daniel Lelko.
Zakazy zatrzymywania czy zakazy postoju obowiązują w tych miejscach, w których jest to zabronione. Albo przez ustawę, albo przez znaki drogowe. I właśnie w tych miejscach, w których zatrzymanie lub postój mogłoby utrudnić ruch lub spowodować jakieś zagrożenie bezpieczeństwa. Na pewno nie możemy się zatrzymywać na przykład na zatoce autobusowej, prawda? Ona służy tylko do zatrzymania się tam pojazdów, a nie naszych osobówek czy jednośladów, bo na przykład chce wysadzić znajomego albo odebrać telefon. No to jest niedozwolone i za to oczywiście jest mandat. Następne zakazy, tak, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od tego skrzyżowania. Dotyczy się tak samo przejść dla pieszych. Jeśli mówimy tutaj o drodze jednokierunkowej, ten zakaz zatrzymywania obowiązuje przed przejściem w odległości mniejszej niż 10 metrów. Jeśli mówimy tutaj o drodze dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu, ten zakaz obowiązuje również za tym przejściem. Tak samo nie wolno się zatrzymywać w takiej odległości przy przejazdach kolejowych, przy przejazdach rowerowych. Przy przejeździe kolejowym, jeśli mówimy o postoju na przykład, to w odległości nie mniejszej niż pierwszy słupek z linią tą skośną, tak? No bo przy przejazdach mamy te słupki poustawiane, że zbliżamy się do przejazdu, więc jeśli chodzi o postój, to nie możemy na pewno bliżej przejazdu niż ten pierwszy słupek.
Takie miejsca, których możemy utrudniać ruch, to na przykład jest podjazd pod szczyt wzgórza i tak dalej.
Musimy pamiętać, że nie możemy też pozostawiać pojazdów na moście, na wiadukcie, w tunelu. A co do tunelu, to jeszcze taka ciekawostka, jeśli występuje na przykład zatrzymanie wynikające na przykład z przepisów czy warunków, to nie możemy się zatrzymać bliżej od poprzedzającego nas pojazdu niż 5 metrów. Musimy o tym pamiętać, bo to jest wykroczenie.
Korek będzie dłuższy w tunelu, bo 5 metrów jeden samochód od drugiego, a nie na zderzaku.
No tak, ale to właśnie chodzi o to, żeby zachować bezpieczeństwo i żeby te przerwy między tymi pojazdami były te minimum 5 metrów.
No, ale mamy też znaki zakazu zatrzymywania się i postoju.
Tak, znaki zakazu zatrzymywania się i znak postoju, zakaz postoju, B36 i B35.
To zacznijmy od tego, czym zatrzymywanie się różni się od postoju.
Myślę, że właśnie to jest dobry pomysł, więc może zacznijmy od zatrzymania. Zatrzymanie jest to unieruchomienie pojazdu niewynikające z przepisów lub warunków ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż minutę i każde unieruchomienie takiego naszego pojazdu wynikające z tych przepisów lub warunków ruchu drogowego. Postój natomiast jest to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż minutę.
Czyli graniczna jest minuta, do minuty możemy się zatrzymać, jeśli jest zakaz postoju. To zatrzymać się możemy, żeby wysadzić kogoś, ale po minucie do widzenia.
Tak, dokładnie, bo wtedy ten czas zostaje przekroczony i popełniamy wykroczenie, prawda? Jeśli jest zakaz zatrzymywania, to bezwzględnie nawet na 1/10 sekundy nie możemy się zatrzymać, jeśli oczywiście nie wynika to z warunków przepisów ruchu drogowego.
No i zakaz zatrzymywania się postoju, no to jest ta tarcza z dwoma kreskami, prawda?
Tak, zakaz zatrzymywania, czyli ten taki X, zakaz postoju, ta jedna kreska. Możemy rozróżnić jeszcze, jeśli chodzi o zakaz postoju, dwa znaki dodatkowe. Zakaz postoju w dni parzyste lub nieparzyste.
To są te znaki z kreskami.
Tak. I teraz, no tak jak sama nazwa wskazuje, te znaki wskazują nam, kiedy możemy dokonać postoju. Czy to są dni parzyste, czy nieparzyste. Warto dodać, myślę, że mało osób o tym wie, że te akurat te dwa znaki w godzinach od 21 do 24 nie obowiązują. Niezależnie, czy jest to dzień parzysty, czy nieparzysty.
No, to ciekawe. I parzyste to jest taki klasyczny znak z dwoma pionowymi kreskami, tak?
Tak, tak. Parzyste, czyli mamy dwie kreski, nieparzyste jedna.
Mamy znak zatrzymywania i postoju. Jest odwoływany przez skrzyżowanie albo przez znak, który go odwołuje. Ale są takie znaki, które mają strzałkę.
Tak jak pan powiedział, znak zakaz zatrzymywania czy znak zakaz postoju. Jeśli nie jest odwołany znakiem B42, czyli znakiem koniec zakazów, no to odwołuje je nam właśnie skrzyżowanie. Pod znakiem zatrzymywania często spotykamy się właśnie, że zadana ta tabliczka, która nam mówi, w którym kierunku ten znak obowiązuje, prawda? I tutaj tak samo, jeśli potem, później ten znak nie jest odwołany znakiem, no to odwołuje go skrzyżowanie.
Co się dzieje, jakie są kary za to, że złamiemy taki znak, taki przepis?
Jeśli sięgnę pamięcią teraz do taryfikatora, to z reguły wykroczenia, które dotyczą zakazu zatrzymywania czy postoju, są zagrożone mandatem 100 zł i 1 punktu. To się akurat chyba nie pozmieniało, jeśli zmieniały się te nasze przepisy. Dużo większym mandatem już jest zagrożone zatrzymywanie się, jeśli chodzi o rejon skrzyżowania, no bo jest to bardziej niebezpieczne, prawda, niż niedostosowanie się do znaku B36 na przykład na chodniku.
I wtedy to jest nie 100 zł tylko?
Tylko może to być nawet tych złotych 300.
Ale taką sankcją może być też odholowanie pojazdu. To się zdarza, że policja stosuje taką sankcję?
Tak, pojazd może być usunięty na koszt właściciela. Mówi nam o tym artykuł 130a Prawa o ruchu drogowym. Właśnie w przypadku, jeśli zostanie pozostawiony w miejscu, w którym jest to zabronione i utrudnia ruch lub stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. Może być usunięty, zostanie usunięty, kiedy pod znakiem na przykład zakaz zatrzymywania jest dołożona tabliczka z taką informacją. Pojazd też jest usuwany na przykład, jeśli kierujący nim. Mówią tutaj, że jest usuwany, po prostu obligatoryjnie, kiedy kierujący nim nie okaże ubezpieczenia, ale ten pojazd musi być zarejestrowany poza granicami Unii Europejskiej, poza granicami naszego kraju. Kraj, w którym jest zarejestrowany, nie jest sygnatariuszem umowy EFTA, to jest tam Europejskie Zgromadzenie o Wolnym Handlu, i poza Konfederacją Szwajcarską. To wtedy. Jeśli ktoś właśnie nie okaże nam potwierdzenia OC, czy tam na przykład dowodu opłaty, to wtedy ten pojazd też jest usuwany. Usuwany jest również obligatoryjnie, kiedy na przykład kieruje nim osoba nieposiadająca uprawnień do kierowania pojazdem, a w trakcie kontroli nie znajdowała się w nim lub na nim, jeśli by jechała jednośladem, osoba, która te uprawnienia posiada.
Czyli nie ma kto usiąść za kierownicą, wtedy laweta.
Tak, wtedy jest to obowiązkowe. Pojazd jest usuwany na parking strzeżony. Kierujący lub właściciel, jedna osoba, prawda, bo często się może zdarza tak, że kierujący jest właścicielem pojazdu, otrzymuje wtedy takie stosowne powiadomienie, gdzie ten pojazd się znajduje, i żeby go odebrać, no to musi już być ktoś z uprawnieniami, prawda, i z pozwoleniem wydanym przez dyżurnego jednostki policji. Oczywiście musi opłacić ten parking, bo to nie jest bezpłatne.
Holowanie też, prawda?
No tak, cała ta procedura, czyli usunięcie tego pojazdu plus każdy dodatkowy dzień jest określony stawkami. Te stawki oczywiście są różne, jeśli chodzi o pojazd. Inny jest za motocykl, inny jest za osobówkę, inny za pojazd ciężarowy.
To są duże pieniądze? Takie parkowanie na policyjnym parkingu czy na strzeżonym parkingu?
Więc co, ciężko mi teraz z głowy przytoczyć. Te stawki są określone przepisami. Myślę, że każdy może to sprawdzić.
To jeszcze zatrzymywanie się na chodnikach, no bo to zwłaszcza w miastach częsta sprawa.
Tak, zatrzymywanie się na chodniku w drodze dla pieszych jest dopuszczalne, ale przy zachowaniu pewnych warunków. Dopuszcza się zatrzymanie kołami przedniej osi lub jednego boku pojazdu samochodowego, ale z zastrzeżeniem, że jego DMC, czyli dopuszczalna masa całkowita, nie przekracza 2,5 tony. Ponadto zaparkowany pojazd nie będzie utrudniał ruchu na jezdni. Chodnik, na którym ten pojazd zostanie zaparkowany, ma minimum 1,5 metra i nie utrudni on ruchu pieszych. To zaparkowanie nasze, ten manewr. I teraz, jeśli chodnik będzie miał więcej, ale to parkowanie nasze i tak utrudni ruch pieszych, no to jest to też niedopuszczalne. Dopuszcza się pozostawienie pojazdu samochodowego czy motocykla w całości na chodniku. Oczywiście dalej z zastrzeżeniem tego, że to DMC nie przekracza 2,5 tony. Ale musimy pamiętać, że robimy to przy zewnętrznej krawędzi jezdni, prawda? Czyli przy krawędzi tego chodnika. Natomiast jeśli chcielibyśmy zaparkować nasze hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne czy urządzenia transportu osobistego, robimy to z kolei po zewnętrznej krawędzi drogi, ale również te 1,5 metra musi być zachowane i nie może to utrudnić ruchu pieszym. Oczywiście to wszystko, to parkowanie, o którym teraz mówimy, nie może być zabronione przez znaki.
Czyli jak stajemy na chodniku, to samochodem przy jezdni, rowerem przy budynku.
Tak, chyba że jest miejsce wyznaczone, prawda, czyli ten parking dla rowerów, czy miejsce, gdzie, tak jak w większych miastach możemy zauważyć, te miejsca wyznaczone dla hulajnóg elektrycznych, które możemy tam wypożyczyć na aplikacji, no to oczywiście postawiam pojazd w tym miejscu, a jeśli nie ma tego miejsca, to tak jak wspomniałem wcześniej.
Przepisy przypominał Daniel Lelko. Proszę pamiętać o wymienionych zasadach, bo tak naprawdę nie chodzi tu o unikanie mandatów, a przede wszystkim o nasze bezpieczeństwo. Tyle na dziś. Janusz Jaracz, do usłyszenia.